tylko zastanawiam się, kto w końcu znajdzie argument, który przeważy na tej ekumenicznej wadze, bo co do tutaj w studiu radiowym, co do ekumenii nie ma wątpliwości. Każdy z nas zgodzi się, tak myślę, że ekumenia jest i postępuje wraz z kolejnymi efektami, kolejnymi spotkaniami, rozmowami, ale są też przecież tacy, którzy o ekumenii nie chcą słyszeć i tutaj, nie wiem, myślę, zwolennicy chociażby księdza Glasa, który neguje ideę ekumenii i to dyplomatycznie rzecz ujmując. No i zastanawiam się, kto da ten argument, który przeważy, czyli kto przekona nieprzekonanych do ekumenii lub do tego, że tej ekumenii nie ma i nie będzie.
Znaczy to nie jest wojna na argumenty. Trzeba mieć świadomość tego, że zadziało się coś bardzo złego. Przez 2000 lat przestaliśmy być jednością i ciągle się dzielimy. I to jest ogromna rana wśród chrześcijan, która i ta dyskusja ekumeniczna właśnie wynika z tego, że nas to wszystkich boli. Ale ksiądz profesor Rabiej też wspomniał tutaj o tożsamości. Tak słuchając tych wypowiedzi, zastanawiałem się, czy przypadkiem nie dojdziemy do takiego momentu, czy nie czekają nas takie czasy, że ta ekumenia, że tak powiem, oddolna, wyprzedzi tą dysputę teologiczną. To znaczy, że zatracimy swoją tożsamość, że tym młodym dzisiaj ludziom, którzy właśnie siedzą przed ekranami Facebooka, Twittera, nie będzie dla nich różnicy, czy oni pójdą na nabożeństwo, czy to będzie msza święta.
Nie będą widzieli...
Ja wśród swoich uczniów zaczynam zauważać takie coś, nie? Że ksiądz pastor wspomniał o edukacji. Nie? Nie można mówić o ekumenii, jeśli nie będziemy mieli świadomości, co nas różni. Gdzie są te punkty zapalne?
No tak, a tutaj dialog i ekumenia budowana jest na tym, co nas łączy.
Powinna. Względnie na pojednanej różnorodności. Tutaj arcybiskup nas na pewno szerzej na ten temat mówił. Ale ja do czego zmierzam i o czym staram się mówić, że ta pojednana różnorodność, ona się nie wyłoni ze społeczności, czy w ramach społeczności facebookowej. Tam jest albo ucieczka do swojego obozu, albo zamazywanie różnic dlatego, aby być pod wspólnym parasolem. Natomiast w spotkaniu, którego doświadczamy, tutaj nikt nie traci swojej tożsamości. Wojtek jest nadal pastorem swojej wspólnoty, Mariusz też i stoimy przy tym samym ołtarzu.
No i też po tygodniu modlitw nie ma konwertytów, tak?
Bo to nie jest cel tygodnia modlitw.
Nikt o tym nie
myśli.
Ksiądz profesor Marek.
No tak, tylko że problem jest to, co ksiądz Stanisław mówi. My tu jednak jesteśmy jakąś elitą, tak? Katecheta, dwóch pastorów, notabene doktorantów Wydziału Teologicznego, dwóch wykładowców tegoż wydziału, pan redaktor.
I magister.
No ale tak czy inaczej. Natomiast to, co się dzieje w przestrzeni głośnej, a tą głośną przestrzenią, i tu się jednak będę opierał, to jest to, co się dzieje na Facebooku, na Twitterze, w YouTubie, w mediach społecznościowych i z ostatnich kilku dni. Tu nie trzeba przywoływać świeckiej pamięci pana Jacka Międlara, żeby się przekonać, w jak obrzydliwy sposób można traktować ludzi, którzy się od niego choć trochę różnią. Nie trzeba przywoływać księdza Glasa, czy też kilku innych, którzy rzeczywiście te sztandary ciągle palą i chłoszczą, żeby jeszcze chłostali jak Pan Jezus. A to jest bardzo często takie ordynarne opluwanie. I ono się dokonuje. I pojawiają się grupy, to zresztą te zjawiska mają już swoje określenia, swoje nazwy, gdy jedno plemię internetowe wyciąga broń przeciwko drugiemu plemieniu internetowemu i chłoszcze się i robi sobie krzywdę. Ludzie czytają. Dzisiaj kończyłem zajęcia na politologii z etyki mediów i temat, jaki poruszyłem, to były fake newsy. I między innymi próba zastanowienia się, co może nam pozwolić, by nie popadać w te wiadomości kłamliwe. Szukanie źródeł, informowanie się, zadawanie sobie pytania, weryfikowanie informacji. To, co widziałem w zeszłym tygodniu, a dotyczy to wspólnoty rzymskokatolickiej, gdy się pojawiła informacja o medalu dla byłej minister rozwoju holenderskiej pani Liane Ploumen, aborcjonistki, bardzo aktywnie zaangażowanej, która miała otrzymać od papieża Franciszka medal świętego Grzegorza Wielkiego i tej wysokiej kategorii. Nie było właściwie żadnych źródeł informacji poza 30-sekundowym filmikiem z jej udziałem, gdzie ona razem z dziennikarzem radiowym o tym rozmawia. To wywołało wśród konserwatywnie nastawionych publicystów falę, nazwę to, hejtu przeciwko papieżowi Franciszkowi. To wywołało, ja zacząłem sobie zadawać pytanie, razem dialogowaliśmy z rzecznikiem prasowym Kurii Warszawskiej, o co w tym wszystkim chodzi, na czym to polega. Natomiast ludzie, i to jest sprawdzone, zbadane, odkąd istnieje internet, ludzie czytają nagłówki. Ludzie chwytają się tego, na tym polega niestety nieszczęście obrzydliwej prasy bulwarowej, że chwytamy się tylko i wyłącznie strzępków informacji i poświęcamy 10 sekund na to, żeby się zapoznać.
Tematowi fake newsu chciałbym poświęcić całą audycję, bo, okay, myślę, natomiast, bo papież Franciszek jest jednym
jest
z jedno, głównych.
Jedną z ofiar, to między innymi mój doktorant, już doktor w tej chwili, Piotr Weiss o tym pisał. Natomiast problem polega na tym, że trudno będzie mówić o takiej ekumenii i o tym pojednanej różnorodności, żeby przywołać tu arcybiskupa Nosola, jeżeli cały czas gotują się, bulgoczą rzeczy tak niedobre.
Czyli cóż, musi zmienić się pokolenie, to, które się dzieje, czyli muszą ci klerycy, którzy dzisiaj siedzieli w ławach kościoła seminaryjno-akademickiego, wyjść z seminarium i głosić te ekumenie jako żywo w parafiach?
No tak, ale ich katechizowani będą przekonani o tym, że trzeba dzisiaj newsy, jakie znalazłem w internecie, trzeba wykorzenić świat islamu. I jest postulat podobno gdzieś jakiś internetowy, żeby zabronić islamu jako religii w Polsce. My zmierzamy w takie kierunki, strasznie niedobre. I to nie wystarczą elity. One są potrzebne. Zresztą myślę, to jest za każdym razem zadanie edukacji, by mówić, by pokazywać, by się spotykać, by pokazywać, że my naprawdę nie chcemy się wzajemnie zamordować, otruć, wykończyć, pod przymusem ochrzcić, zapisać do takiej czy innej wspólnoty, takiego czy innego kościoła. Tu jest dużo dramatycznych rzeczy.
Ta edukacja faktycznie powinna być filarem w ekumenii, ksiądz profesor Stanisław Rabin.
Ale także proporcja informacji. Zauważmy, że to duże spotkanie w Bazylei, które zupełnie poszło w innym kierunku niż o czym mówimy, ono zupełnie było nieobecne w naszych mediach. My nie pokazujemy bo kilkadziesiąt tysięcy
ludzi. Chodzi o to spotkanie w Teze, no bo...
Teze, prawda, które było wyraźnie manifestacją pokojowego bycia razem mimo różnicy wyznaniowej. Tam byli młodzi ludzie z różnych dominacji chrześcijańskich, którzy spędzili z sobą kilka dni. Nasze media tego praktycznie nie zauważyły. Natomiast pojedyncze wypadki, o których mówi tutaj profesor Lis, one są bardzo nagłaśnione. Popatrzmy, jak się grilluje przez ostatnie dni to, co się działo na Śląsku. To jest bolesny fakt, ale to jest czołowa informacja w wielu mediach, która nas infekuje. My widzimy w tym, jeżeli nie problem większości, to jako dominujący. Rzeczywistość jest chyba złożona.
Pastor Mariusz Puszczyński.
No, myślę, że też pocieszające jest to, że właśnie oddolnie przenikamy się nawzajem i ubogacamy swoje środowiska. Powiem z mojego podwórka. Wiem, że coraz więcej osób z mojego środowiska, z kościołów ewangelikalnych zaczyna doceniać wartości na przykład modlitwy kontemplacyjnej wywodzącej się z tradycji katolickich, Lectio Divina i inne formy modlenia się stają się bardzo popularne na spotkaniach zielonoświątkowców. Z drugiej strony są katolicy, którzy się interesują przeżyciami zielonoświątkowymi. I to nie oznacza, że my stracimy swoją tożsamość, że my przestaniemy być różni od siebie, bo jest właśnie dobrze się pięknie różnić i tą różnorodnością się nawzajem ubogacać. Tak jak przy stole, który jest takim tak zwanym szwedzkim bufetem, gdzie możemy się karmić nawzajem tym, co my przygotowaliśmy, co my wypiekamy ze swojej tradycji i inni z tego mogą wziąć coś do swojej duchowości, a przy tym to nie oznacza, że się rozmywa nasza własna. Tak to widzę.
A ja się cieszę, że powiedział to pastor zielonoświątkowy, bo jeszcze kilka lat temu byłoby to nie do pomyślenia. Takie mam wrażenie, że przy tym stole szwedzkim byśmy tak sobie rozmawiali i częstowali się każdy tym, co przyniósł. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Dwa tematy: podsumowanie papieskiej pielgrzymki do Chile i Peru, a także tydzień powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan, który trwa do 25 stycznia. To tematy, które podjęliśmy dzisiaj w audycji Kościół, wydarzenia, komentarze. Goście w studiu ksiądz profesor Stanisław Rabi. Dziękuję bardzo.
Ja także dziękuję.
Ksiądz profesor Marek Lis. Dziękuję.
Do usłyszenia.
On z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Ksiądz Wojciech Pracki, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Opolu na Pasiece. Dziękuję bardzo.
Dziękuję i zapraszam w czwartek na Metalhem do Kościoła Chrystusa Króla na 18.
Pastor Mariusz Muszczyński zaprosi na jutrzejszą promocję swojej książki drugiej, więc to też okazja do spotkania ekumenicznego.
Jakby tutaj pan redaktor wywołał, no to, to tak, zapraszam do biblioteki jutro o godzinie 18.
A Zdzisław Pytka, katecheta z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, zaprosi swoich uczniów na katechezę, myślę, w najbliższym tygodniu. Dziękuję
już
bardzo
za
spotkanie. Właśnie, za tydzień audycji nie będzie, ale posłyszymy się za dwa tygodnie. Dziękuję państwu za obecność przy radioodbiornikach. Do usłyszenia, dobranoc, Tomasz Siniew. Robertowi Paciorkowi dziękuję za realizację.
Kościół, wydarzenia, komentarze.
Sponsorem audycji jest cementownia Odra S.A.